Co się dzieje w Machnie Pańskiej w Warszawie? Posłańcy muszą zdać przed Machną sprawę z pobytów Brünn i nieudanych wypraw poselskich. W Warszawie teraz wszystko kręci się koło domu Franciszka Wołowskiego. Machna spotyka się raz u niego na Lesznie. Ma największy dom. Raz u jego córki, kolejnej, która wyszła za Landskorońskiego, syna Hai. Czas jest trudny. Panuje jakieś polityczne podniecenie, jakiś niepokój, więc rewelacje o Brünn brzmią tutaj nierealnie. Jakubowski spotyka w stolicy Jakuba Golińskiego, którego ostatni raz widział chyba w Częstochowie. Ma do niego jakąś słabość. W Golińskim ucieleśnia się widocznie wspomnienie Jakubowskiego o pobycie u Beszta w Międzyborzu. A to wspomnienie nieodmiennie go wzrusza. Obejmują się i przez chwilę stoją tak nieruchomo. Przez gruby płaszcz Jakubowski czuje, że tamten schudł, jakby zmalał. — Dobrze z tobą? — pyta go zaniepokojony. — Potem ci powiem — odpowiada szeptem Goliński, bo oto głos zabiera stary Podolski, mały, zasuszony człowiek w tym zapiętym po szyję buroszarym kaftanie. Ma ręce pobrudzone atramentem. Prowadzi rachunki w browarze u Wołowskich. — Ja się to powiedzieć odważę — odzywa się po polsku z silnym, śpiewnym, żydowskim akcentem. Jestem stary i niczego się już nie boję. Zwłaszcza, że mnie się wydaje, iż wy tak samo myślicie, tylko nie macie odwagi mówić tego głośno. No, ja to powiem. Zawiesza głos na chwilę, po czym znów się odzywa. To się już skończyło. Kiedy on... Jaki on, rzuca ktoś gniewnie spod ściany. Kiedy Jakub, nasz pan, stąd wyjechał, my nie mamy już co na niego czekać. Winniśmy się sami zająć sobą, żyć przykładnie, trzymać się razem, praktyk swoich nie zarzucać, ale je odpowiednio do warunków przystrzyc. Jak te szczury przylgnięte strachem do ziemi, daje się słyszeć ten sam głos. — Szczury? — Podolski odwraca się w stronę głosu. — Szczury to mądre stworzenia. Przetrwają wszystko. A tyś rozum postradał, synu. Mamy dobre posady, mamy co jeść i dach nad głową. Jakie szczury? — Nie po tośmy chrzest brali — odzywa się ten sam głos. A to jest niejaki Tatarkiewicz, którego ojciec był z Czerniowiec. Jest oficerem pocztowym, przyszedł w mundurze. Tyś jest młody i zapalczywy, masz gorącą głowę, a ja jestem stary i dobry w liczeniu. Ja podliczam wydatki naszej wspólnoty i wiem, ileśmy wysłali złota na Morawy i jakim to trudem okupione, żeby tu w Polsce tyle zebrać. Za te pieniądze mielibyście dla waszych dzieci na studiowanie. Szmer idzie po sali. Ileśmy wysłali? Pyta spokojnie Marianna Wołowska. Stary Podolski wyciąga z zapazuchy papiery i rozkłada na stole. Wszyscy cisną się teraz ku niemu, ale nikt nie rozumie tabelek z cyframi. Dałem 2000 dukatów, prawie wszystko, co bym miał, mówi Jakub Goliński do Piotra Jakubowskiego, który usiadł przy nim. Obaj zostali na krzesłach pod ścianą, wiedząc, że jak się tylko zaczyna mówić o pieniądzach, to zaraz robi się awantura. Ma rację ten Podolski. I rzeczywiście zaczynają się nad stołem kłótnie, nad którymi próbuje zapanować Franciszek Wołowski starszy. Ucisza ich i tłumaczy, że słychać będzie niepotrzebnie wrzawę z ulicy i że robią z jego domu bazar turecki. I z tych grzecznych, dobrze ubranych urzędników i mieszczan wychodzą nagle handlarze starzyzną z jarmarku w Busku. Wstydźcie się, nawołuje ich do spokoju. Nagle w Piotra Jakubowskiego wstępuje jakby sam diabeł. Rzuca się do stołu i zakrywa całym sobą rozrzucone papiery. A wam co się stało? Jakuba będziecie rozliczać jak jakiegoś kupczyka? A nie pamiętacie już? gdzie byliście zanim przyszedł i kim bylibyście teraz, gdyby nie on? Kupczykami, arendarzami z brodami do pasa, z groszami zaszytymi w szrejmlach. Już zapomnieliście? Wykrzykuje Majewski, dawny Hillel, co się na Litwę wyprowadził i w Warszawie rzadko bywa. I dalej nimi jesteśmy, uspokaja Jakubowskiego Franciszek Wołowski. Ty się, bracie Piotrze, nie unoś. My wiele własnemu uporowi w wierze zawdzięczać możemy i pracy własnej. Przez nas siedział w więzieniu 13 lat, zdradziliśmy go, mówi Jakubowski. Nikt nie zdradził, odzywa się młody Landskoroński. Sam mówiłeś, że tak być musiało. Sam mówiłeś, a myśmy, cała machna, przez te 13 lat okrzepli i na próbę byliśmy wystawieni, ale nie zeszliśmy z drogi. I ktoś rzuca jeszcze spod ściany, chyba znowu ten Tatarkiewicz. Nie wiadomo, on to czy nie on. Mówią, że go podmienili. Ty się zamknij, krzyczy już Jakubowski. Ale ku jego zaskoczeniu krytykę podejmuje Goliński. Kim my teraz jesteśmy? Kim ja teraz jestem? Byłem w Busku rabinem, dobrze mi się wiodło. A teraz tam powrotu już nie ma. A jam bankrut. Jakubowski dostaje szału, rzuca się do przyjaciela i łapie go za halsztuk. Papiery ze stołu sfruwają na podłogę. Wy jesteście wszyscy mali, podli ludzie. Już wszystko zapomnieliście. W gównie byście tkwili, w tym rochatyńskim, podhajeckim, kamienieckim i buskim, dorzuca złośliwie ten Majewski z Litwy. Jakub Goliński wraca do domu piechotą. Samotnie, jest wzburzony. Żona, która bawi w Brünn od początku przyjmości, nie odzywa się już kilka miesięcy. Miał nadzieję, że Jakubowski przywiezie listy od niej. Nie przywiózł. Odwrócił jakoś wzrok, a potem porwała ich ta kłótnia, po której Goliński nie może przyjść do siebie. Cyfry, które widział na rachunkach Podolskiego, nie dają mu spokoju i ma w głowie swoje własne rachunki. Był dostawcą tkanin dla dworu królewskiego. Wysoko zaszedł. Lecz teraz to się skończyło. Został z belami materiałów drogich, luksusowych, których nikt dziś od niego nie kupi. Ufny w swoją dobrą passę, pozbył się wszystkich oszczędności na składkę dla Brünn, wierząc, że tym samym wspomaga tam powodzenie swojej i swojej rodziny. Ale teraz nagle widzi to zupełnie inaczej. Jakby łuski spadły mu z oczu. Bo dlaczego jego Magda się nie odzywa? Do tej pory nie chciał o tym myśleć, był zajęty. Ale teraz na dnie jego mózgu rośnie podejrzenie, prawie pewność, i jest to jak guz złośliwy, jakby miał w głowie gnijące mięso. Ona jest z innym. Goliński nie śpi całą noc. Przewraca się z boku na bok. Słyszy jakieś głosy, jakby reminiscencje gwałtownej dyskusji. Widzi znowu odwrócony wzrok Jakubowskiego i robi mu się gorąco. Czuje już, już wie, choć jego głowa nie chce się tym w ogóle zajmować. Znowu liczy długi. Widzi w półśnie myszy, które gryzą zapasy szkarłatnego brokatu i bele adamaszku. Następnego dnia bez śniadania idzie piechotą na długą do Jakubowskich. Otwiera mu zaspany jeszcze gospodarz. W koszuli i szlafmycy, jakiś wymizerowany, zmęczony, stopy w przybrudzonych skarpetach trą jedna o drugą. Wajgełę w koszuli i narzuconej na nią wełnianej chuście bez słowa bierze się do rozpalania pod kuchnią. Po chwili przychodzą do nich dwie zaspane córeczki Jakubowskiego, Barbarka i Janusia. Jakubowski patrzy na niego przez dłuższą chwilę, wreszcie pyta. — Czego ty chcesz ode mnie, Goliński? — pyta Jakubowski, gestem każąc żonie zabrać dzieci. — Ty mi powiedz, co tam się zdarzyło. Co z moją Magdą? Jakubowski spuszcza wzrok na swoje skarpety. Wejdź. Małe mieszkanie Nachmana Piotra Jakubowskiego jest zagracone. Stoją tu jakieś kosze, skrzynie, czuć gotowaną kapustą. Siadają przy stole, z którego Jakubowski zgarnia papiery. Starannie wyciera pióro i chowa do pudełka. W kieliszku widnieją na dnie resztki wina. Co z nią? Powiedz. Co ma być? A co ja mogę wiedzieć? Byłem tu i tam, to nie wiesz? Nie siedziałem z babami. Ale byłeś i w Brünn. Poryw wiatru uderza w okno, szyby drżą groźnie. Jakubowski wstaje i zamyka okiennicę. Robi się ciemnawo w pokoju. Pamiętasz, spaliśmy w jednym łóżku u Beszta, mówi Goliński, jakby się skarżył. Jakubowski wzdycha. Wiesz, jak tam jest. Widziałeś to sam. Byłeś w Częstochowie, byłeś w Iwaniu. Tam ci nikt żony pilnował nie będzie, to wolna kobieta. Nigdy tak blisko nie byłem jednym z was, braci. Ale widziałeś. Jakubowski mówi to tak, jakby wszystkiemu winny miał być zrozpaczony Goliński. Ona sama o to poprosiła. Jest teraz z pańskim masztalerzem Szymanowskim. To taki kozak na koniu. Kozak. Powtarza za nim bezwiednie Goliński, kompletnie załamany. Ja ci to mówię, Goliński, po naszej przyjaźni, żeś mnie po śmierci syna wspierał, żeśmy spali w jednym łóżku u Beszta. Wiem. I na twoim miejscu bym się tak nie martwił, bo czegoś się spodziewał. Oni to dla dobra nas tu wszystkich, przy największym cesarzu na świecie. Dwór wielki. Zechcesz, żeby wróciła, to wróci. Goliński wstaje i zaczyna chodzić po małym pokoju. Dwa kroki w jedną stronę, dwa kroki w drugą. Potem zatrzymuje się, bierze głęboki oddech i zaczyna szlochać. Sama nie poprosiła, to na pewno wiem. Pewnie ją zmusili. Nachman sięga do kredensu po drugi kieliszek i nalewa doń wina. Mógłbyś cały towar sprzedać w Brünn. Pewnie stracisz na tym trochę, bo tam już brokat nie idzie tak jak kiedyś. Ale zawsze część pieniędzy odzyskasz. Goliński pakuje się w godzinę i pożycza na weksle pieniądze na podróż. Po kilku dniach staje w Brünn, brudny i zmęczony. Umieściwszy towar w składzie, od razu idzie na Petersburger Gasse, pod dom przy katedrze. Z kapeluszem nasuniętym na czoło, pytając kilka osób o drogę. Każdy mu ją wskazuje. Myśli zapukać i wejść, zaanonsować się jak człowiek. Ale ogarnia go nagle wielka podejrzliwość. Czuje się, jakby wyruszał na wojnę, więc staje w bramie naprzeciwko i choć jest wcześnie, a ulice wypełniają długie cienie poranka, stoi. Nasuwa kapelusz jeszcze głębiej i czeka. Najpierw otwiera się brama i wyjeżdża stamtąd wózek, który wywozi śmieci i nieczystości. Potem wychodzą jakieś kobiety. Goliński ich nie zna. Mają wiklinowe kosze i idą pod górę, pewnie na targ. Potem zajeżdża fura z warzywami, potem jeździec na koniu. W końcu skądś podstawiają powóz, wjeżdża do środka. Ale nie wyjeżdża aż do południa, kiedy to nagle robi się ruch w bramie. Golińskiemu wydaje się, że widzi dwie kobiety. Jedna to Zwierzchowska, która coś podaje, czy to posłańcowi, czy pocztylionowi. Druga to starsza Czerniawska. W oknach na pierwszym piętrze odsuwają się firanki i miga tam jakaś twarz. Goliński nie wie, czyja. Ssie go w żołądku, ale boi się odejść. Mógłby przeoczyć coś niezwykle ważnego. Tuż przed południem brama znowu się otwiera i formuje się na ulicy mały orszak. Głównie młodzi ludzie idą do katedry na mszę. Ale znowu nie poznaje nikogo. Dopiero na końcu widzi znajomego Dębowskiego w polskim stroju z żoną. Idą w milczeniu i znikają w katedrze. Goliński rozumie, że nie ma tu ani Franka, ani Awaczy. Łapie za rękaw jednego ze spóźnionych młodzieńców i pyta: a pan gdzie?
W Wiedniu,
u samego cesarza,
odpowiada tamten dobrodusznie.
Goliński spędza tę noc w oberży, czystej i strojnej, a wcale nie tak drogiej. Pozwalają mu się tam umyć i wyspać. Śpi jak kamień. Następnego dnia rano rusza do Wiednia, gnany tym samym niepokojem. Cały dzień mu zajmuje dostanie się na graben, gdzie rezyduje pan. Przy wejściu do domu stoi straż, dziwaczna jakaś, ubrana w jaskrawe, zielone i czerwone liberie, w czapkach z pękiem piór, trzyma halabardy. Nie ma mowy, żeby tam wszedł. Każe się zapowiedzieć, ale nie ma odpowiedzi do wieczora. Wieczorem zajeżdża bogata kareta i przy niej kilku konnych. Gdy chce podejść, straż zatrzymuje go dość brutalnie. Jestem Goliński Jakub. Pan mnie zna, muszę się z nim zobaczyć. Każą mu jutro rano złożyć liścik. Pan przyjmuje w południe, mówi grzecznie jakiś lokaj w dziwacznej liberii.